Wtorek, 26 września. W schronie duszno niemożliwie. Brak powietrza, mimo to spałem 3 godziny. Przed 9 wyszedłem na ulicę. Dzień znów pogodny, chmury wysokie. Nalotu jednak na razie nie ma. Opel zupełnie szary, pokryty grubą warstwą popiołu. Bije ciężka artyleria, ale z rzadka. Siadam do wozu i jadę na Szuchę. Teraz za dnia jeszcze bardziej jaskrawo widać straszliwe spustoszenie Warszawy, nie dające się wprost opisać. Dziesiątki kamienic, powypalanych do dna, do piwnic, inne płoną jeszcze jak pochodnie. Mimo że bije artyleria, na mieście ruch. Mnóstwo ludzi biega, wszyscy z tobołkami, walizkami, przenoszą się do domów niewypalonych, do rodzin, krewnych czy znajomych. Ludzie biegną chyłkiem w zupełnym milczeniu. Nie odzywa się żaden głos. Na Szucha znajduje wszystko w porządku. Ulica wygląda jak wyspa szczęśliwości w porównaniu do okropnego wyglądu innych dzielnic. Proporzec, Najwyższa Izba Kontroli i Ministerstwo Oświaty mają wszystkie szyby. W proporcu powylatywały tylko od strony ogródka Generalnego Inspektoratu, tam gdzie wyrżnęła bomba. Wracam zaraz, znów kołując, przebijając się chodnikami wzdłuż gruzów, wzdłuż spalonych murów. O 10 jestem z powrotem w PKO. Członkowie komitetu schodzą się powoli. Prowadzimy ich do pokoiku, w głębi, korytarzami oświetlonymi świeczkami, sprawiającymi wrażenie katakumb. Obecnych jest 15 osób. Generał Tokarzewski, prezydent Starzyński, pułkownik Tomaszewski i ja z wojskowych. Z komitetu zaś Bożencki, redaktor Robotnika Niedziałkowski, mecenas Nowodworski, wiceprezydent Pochowski, Wierzbicki, poseł Zaręba. Pokoik jest tak mały, że siedzi nas kilku, reszta w pomroce rozświetlonej świeczki stoi. Biorę swój blok, zaczynam notować przebieg spotkania. Zagaja generał Tokarzewski, po czym Starzyński referuje stan miasta w chwili obecnej. Przedstawia obraz zniszczeń, stwierdzając, że Warszawa jako instytucja publiczna nie istnieje. W tych warunkach on, jako prezydent miasta, stara się zrobić co można. Przede wszystkim więc rozwożenie żywności do poszczególnych dzielnic miasta, zwłaszcza do najbardziej dotkniętych. Nastręcza to ogromne trudności, ale się robi. Jeśli nie będzie nalotów, akcja ta będzie trwała przez cały dzisiejszy dzień. Zapasy, jakie miasto posiada, kurczą się nieustannie przez niszczenie bombami i pożarami. Wszystko nieomal się pali. Jednak ratuje się co można. Miasto posiadało 1300 ton zboża, zapas na 2 miesiące. W tej chwili posiada 300 ton i to pomieszane ze szkłem i na 2 dni mąki. Żyta starczy na 10 dni. Ryżu, tłuszczów i konserw jest więcej niż chleba. Na głodowe porcje wystarczy może na 3 tygodnie. Średnia wszystkich zapasów na 2 tygodnie, jeśli następne naloty i pożary nie zniszczą tego, co pozostało. Z wodą bardzo źle. Dzielnice wzdłuż Wisły są w położeniu lepszym. Oddalone od Wisły wody nie mają zupełnie, gdyż studnie swego czasu z polecenia władz rządowych zostały pozasypywane. Pośpieszne filtry rozbite zupełnie. Przewody potrzaskane w całym mieście. Pracownicy filtrów pod kierunkiem inżyniera Foltasińskiego dokonują cudów, ale wody prędko nie będzie. W sumie, licząc na różne ocalałe studnie, Warszawa ma wody 8% ogólnego zapotrzebowania. Na razie jedynym ratunkiem jest Wisła, z której czerpią większe oddziały wojskowe, bliżej niej stojące. Poza tym rozwozi się wodę z Wisły beczkami, ale to kropla w morzu. Elektrownia zniszczona gruntownie. Dach zerwany. Nadziei na prędkie uruchomienie nie ma. Może trwać kilka dni, a może kilka tygodni, bo w maszynach są odłamki granatów. Ile, gdzie, to długa robota sprawdzająca. Poza tym zniszczona całkowicie sieć na prąd, pożary. Akcja przeciwpożarowa wobec olbrzymiego zniszczenia i ilości pożarów oraz braku wody minimalna. Pracuje jednak kilka oddziałów wojskowych, ale brak łopat. Udało się zlokalizować pożar w domu Funduszu Kwaterunkowego na Królewskiej, w Ministerstwie Skarbu. Poczty nie udało się uratować. Tak samo spaliły się wielkie zapasy w gmachu giełdy. Z arsenału załoga zbiegła, zostawiając amunicję i żywność bez opieki. Nastroje ludności. Praga wyraźnie zmęczona. Meldunki Urzędu Śledczego bardzo pesymistyczne. Nalot wczorajszy złamał odporność ludności stolicy. Straż Obywatelska się rozlatuje. Podstawowym czynnikiem ładu i siły okazała się organizacja Obrona Przeciwlotnicza. Jej komunikaty są bardzo optymistyczne. W żydowskich dzielnicach bardzo źle. Rozpoczynają się rabunki sklepów. Najlepszy nastrój w południowych dzielnicach. Tam ludność zacięła się. Zabiera głos Andrzej Wierzbicki. Według niego na sytuację należy patrzeć realnie. Najważniejszą rzeczą brak wody, która nie będzie dostarczana, bo woda z Wisły i rozwożenie beczkami to fikcja. Jeśli się zerwie silniejszy wiatr, to przy tej ilości trwających pożarów miasto obróci się w zgliszcza, bo nie mamy wody. Warszawa doszła do kresu. Wydobyła z siebie maksimum wysiłku. Brak wody, poza niemożnością gaszenia pożarów, w katastrofalny sposób wpłynie na stan zdrowotny miasta. Może wybuchnąć epidemia. Nie można tego stanu przedłużać ani jednej godziny. To, co się robi, mimo kolosalnych wysiłków, to kropla w morzu. Jeśli chodzi o wojsko, to nasza armia się bije. Niemcy zaś tylko demonstrują, chcą zniszczyć obronę od wewnątrz. W tych warunkach wojsko zdecyduje, w jaki sposób będzie ratowało honor. Czy uderzy na nieprzyjaciela i zginie, czy rozproszy się na działania dywersyjne. Wojsko przestało bronić Warszawy. Wojsko gubi Warszawę. Decyzja musi być powzięta natychmiast. Redaktor Niedziałkowski stwierdza, że największa tragedia w tej chwili to brak wody. Transportowanie z Wisły nierealne. Zapytuje, czy wojsko swoimi siłami mogłoby w Warszawie wodę z Wisły dostarczać. Zastanawia się dalej, co dałaby ewentualna próba przebicia się naszych wojsk. Jakie są siły niemieckie? Czy mamy dostateczną ilość artylerii przeciwlotniczej? W odpowiedzi Niedziałkowskiemu zabiera głos generał Tokarzewski. Jeśli chodzi o próbę przebicia się, to ze względu na ilość wojska, jakim dysponujemy, jest to możliwe, jakkolwiek brak jest amunicji artyleryjskiej. Tak samo są trudności z amunicją przeciwlotniczą. Piechota amunicję ma. Wojsko się jeszcze może bronić, ale nie może wykonać przebicia się. Siły przeciwnika wynoszą 7 dywizji. Ilość ta wzrasta z każdym dniem. Piechota niemiecka jest słaba, ale przeciwnik ma olbrzymią przewagę w broni pancernej, artylerii i lotnictwie. Do danych tych dodaje pułkownik Tomaszewski, iż przeciwnik w ostatnich dniach odrutowuje się, co dowodzi, że Niemcy nie mają zamiaru uderzać na Warszawę, łamać linii przez bój, lecz pragną złamać siłę obrony przez niszczenie miasta. Mecenas Nowodworski podaje te same argumenty, które wypowiedział Wierzbicki. Ludność w ogromnej masie jest od wczoraj bezbronna. Nastrój w tych warunkach, jakie się wytworzyły, musi upadać coraz bardziej. Organizacji już się nie udoskonali. Wszystkie środki podjęte dadzą rezultat minimalny. Podkreśla groźbę epidemii i zły stan moralny wojska, które okupuje wszystkie schrony i piwnice. Rabunki się mnożą i będą się mnożyły z każdą godziną. Wojsko sytuacji nie opanowało. Na mieście nie ma patroli. Nie widać silnej, zdecydowanej ręki. To deprymuje ludność jeszcze bardziej. Zabiera głos Bożencki. Podkreśla brak wody oraz wyczerpywanie się zapasów żywnościowych, które poczyniła ludność. Stan moralny jest tak zły, że lotnictwo nieprzyjacielskie wzbudza panikę. Żołnierze już się rozmundurowują, ubierają w cywilne ubrania. Warszawa okazała swe bohaterstwo w dotychczasowej obronie. Przedłużać jej nie można. Zabiera głos ponownie generał Tokarzewski. Zwraca uwagę, że wojsko w pierwszej linii jest niezłamane, opanowane doskonałym duchem. To, co jest w murach w Warszawie, to 70 tysięcy żołnierzy przeważnie bez broni, powołanych przez mobilizację z różnych stron na zachód od Wisły. Żołnierze ci zdążyli otrzymać mundury, lecz nie dostali broni. Wycofali się na Warszawę i tu zalegają piwnice. Jest to pozornie tylko wojsko. Wiceprezydent Pochowski podziela zdanie Wierzbickiego i Nowodworskiego. Brak wody, żywności i mieszkania rozprzęga ludność. Zawala się system rodzinny. Zapytuje, gdzie jest granica ludzkiej wytrzymałości i czy ta granica nie została już przekroczona. Poseł Zaremba uważa, że Warszawa ma wygląd człowieka śmiertelnie ranionego. Stwierdza, że sytuacja jest beznadziejna. Redaktor Niedziałkowski stwierdza, że poddanie Warszawy i tak ludności męskiej nie uratuje od zguby, gdyż pójdzie ona i tak kopać rowy na froncie zachodnim. Zapytuje, czy nie można by rozpocząć pertraktacji z Niemcami o ewakuację z Warszawy kobiet i dzieci. Jest godzina 12 w południe. Generał Tokarzewski stwierdza, że wszyscy członkowie Komitetu Obywatelskiego wypowiedzieli się, wobec czego on poprosi generała Rumla, aby tu na miejscu zakomunikować mu rezultat posiedzenia. Wychodzi. Za chwilę wraca z generałem Rumlem. Generał stoją zresztą wszyscy, wysłuchuje rezime Starzyńskiego. Prezydent stwierdza, że wszyscy członkowie Komitetu Obywatelskiego wypowiedzieli się, iż bez wody trwanie i dalsza obrona miasta jest niemożliwa. Ponadto rozważana była możliwość przebicia się wojska. Generał mówi teraz powoli, ciągnąc zdania. Jego jako dowódcę interesuje jedno. Czy ludność może jeszcze wytrzymać dalszą obronę, czy nie? Jeżeli panowie odpowiadacie, że nie, to generał z tego wyciągnie wnioski i poweźmie decyzję. Jeśli chodzi o projekty przebicia się, to choć to jest sprawa wojska, jednak on w tym gronie może postawić sprawę otwarcie. Przebicie się oddziałów obrony Warszawy to mrzonka. Wyjście naprzód z miasta, odrzucenie nieprzyjaciela musiałoby być bardzo znaczne, by uchronić Warszawę, jeśli się zważy, że artyleria nieprzyjacielska bije na 28 kilometrów. Ponadto Wojsko Warszawy to różnego rodzaju oddziały, zbieranina z wielu formacji, która może bronić Warszawy, ale nie stanowi instrumentu w rękach dowódcy, który by chciał nacierać. Trzeba teraz zakończyć obronę Warszawy tak, by się odbyło bez zamieszek, w spokoju i porządku. I on uważa, że nadeszła już ostateczna chwila, ale potrzebuje jeszcze 2 dni na uporządkowanie tego elementu wojskowego, który jest w Warszawie, i na oddanie miastu zapasów, które posiada wojsko. Kiedy poseł Wierzbicki przerywa generałowi, że na porządkowanie nie ma czasu, bo wiatr rozszerza pożary i sytuacja jest tragiczna, generał, patrząc mu w oczy, spokojnie i dobitnie powtórzył: wejdę w porozumienie z Niemcami, aby mi dali 2 dni czasu na uporządkowanie Warszawy i wojska. Poza tym dziękuję przedstawicielom miasta, że ludność była zdolna wytrzymać do tego czasu, który nastał. Możemy być zadowoleni, że obowiązek swój wypełniliśmy do ostatka. Koniec. Generał żegna się i wychodzi. Panowie z Komitetu Obywatelskiego jeszcze dyskutują, lecz teraz już bezładnie jeden mówi przez drugiego. Zbieram notatki i wychodzę za generałem. A więc koniec. Przez ciemne korytarze, schron jeden, drugi, idę za generałem do jego kwatery, która tymczasem zapełniła się wyższymi oficerami. Generał, wiedząc, iż o 10:00 jest posiedzenie Komitetu Obywatelskiego, na 12:00 zwołał odprawę dowódców. Przedtem jednak zażądał od pułkownika Tomaszewskiego wykazu amunicji. Pułkownik melduje: amunicji piechoty na 4 dni, artylerii na 2 do 4, przeciwlotniczej na dzień. Są wszyscy. Generałowie Rummel, Kutrzeba, Czuma, Tokarzewski, Zulauf, Alter oraz pułkownicy Orwit, Tomaszewski, Pragłowski i Żongołowicz. Nieproszony i niepytany, jak przed chwilą, zaczynam natychmiast dla historii protokołować. Jest 12:40. Kwatera generała tak ciasna, że stojąc, ledwo się wszyscy w niej mieszczą. Ubiór służbowy, pasy na płaszczach, pistolety, rękawiczki, odprawa. Generał Rummel przedstawia sytuację. Członkowie Komitetu Obywatelskiego, a więc przedstawiciele ludności miasta, zwrócili się do niego jako dowódcy o zaprzestanie dalszej obrony. Jako motyw podają brak wody i żywności, zniszczenie miasta, pożary, straty w zabitych i rannych. W tym stanie rzeczy ludność dalej obrony wytrzymać nie jest w stanie. Przedstawiciele miasta stawiają zarzut, że to miasto broni wojsko, a nie odwrotnie. Generał pragnie wysłuchać zdania panów jako bezpośrednich dowódców oddziałów. Wie, że wojsko na linii jest w lepszym nastroju, toteż generał pragnąłby jeszcze kilka dni przetrzymać, bo nie jest wykluczone, iż w tych najbliższych dniach do Warszawy podejdą Sowiety i sytuacja może ulec zmianie. Przedstawiciele miasta pragnęliby kapitulować zaraz, nie czekając na tych kilka dni. Proszę panów o wypowiedzenie się od najmłodszego począwszy. Pułkownik Żongołowicz melduje, że otrzymał wiadomość z Białegostoku, iż bolszewicy po zajęciu miasta rozpoczęli rozstrzeliwać oficerów. Wynika z tego, iż jego zdaniem po nadejściu bolszewików nic dobrego się spodziewać nie można. Jeżeli chodzi o jego odcinek, to żołnierze jego na Pradze tych kilka dni na pewno wytrzymają. Generał Zulauf stwierdza to samo, stwierdzając jednocześnie rozpaczliwy stan ludności na Pradze. Ludność zmasowana jest na tyłach wojska, bez żywności, bez wody, w najokropniejszych warunkach. Nie widzi celu dalszej obrony. Po wypowiedzeniu się tych dwóch oficerów, generał Rummel wyjmuje z portfela list, który otrzymał od marszałka Rydza Śmigłego. Generał czyta list, w którym naczelny wódz pisze, iż wie o przejściach jego generała. Biją nas przewagą techniczną, brzmi list. Lecz bić się musimy. Rozstrzygnięcie zapadnie na zachodzie. Warszawy generał ma bronić, jak długo starczy amunicji i żywności. Jak długo nie wyczerpią się wszystkie środki. Ta chwila nadeszła, mówi generał, składając list. Możliwości się wyczerpały, skoro wojsko i ludność nie ma wody, bez której nie można żyć. Zabiera teraz głos pułkownik Tomaszewski. Jego zdaniem odcinek zachodni Warszawy będzie się nadal bił, jakkolwiek jest już depresja. Jednak tyły wojska nie wytrzymają. Brak wody jest momentem decydującym. Pułkownik Porwit stwierdza, że bić się dalej można, nawet w tych warunkach. Pożary można opanować siłami żołnierzy, których tak znaczna ilość jest w mieście. Pod kierunkiem saperów wojsko musi przyjść ludności z pomocą. Zabiera jeszcze głos pułkownik Żongołowicz. Stwierdza, że na Pradze ludność ogarnia rozpacz. W poszczególnych piwnicach gnieździ się w najstraszliwszych warunkach po 300-400 ludzi. Błagają o kubek wody. Dzieci umierają z pragnienia. Setki, tysiące ludzi cierpi niewymownie. Generał Tokarzewski. Jego zdaniem każdy dzień dalszej obrony Warszawy stanowi wielką wartość moralną i polityczną. Z tego powodu uważał, że bronić Warszawy należy do ostatniej chwili, póki się nie wyczerpią wszystkie możliwości dalszej walki. Jednak teraz, skoro nie ma wody, trwać dalej w tych warunkach nie można. Podpułkownik Lipiński. Obrona dotychczasowa Warszawy stanowi już znaczną wartość wojskową, polityczną i moralną. Warszawa wiązała 8 dywizji niemieckich. Na front zachodni nie poszły i prędko nie pójdą, bo to kwestia czasu. Warszawa swą postawą nie pozwoliła Niemcom, mimo ich kolosalnej przewagi, na zbyt łatwy triumf. Zmusiła ich do zniszczenia miasta, w czym ponieśli ciężką moralną porażkę. Że do ostatniej chwili wstrzymywali się ze zniszczeniem Warszawy, że ta decyzja nie była dla nich łatwa, świadczą ich próby skłonienia nas do kapitulacji, czego ostatnim dowodem było wysłanie żołnierzy pułkownika Macenauera i pułkownika Szostaka, który zginął wczoraj. Oddajemy im gruzy. Oddajemy miasto bez wody, światła, gazu, telefonów, komunikacji, potrzaskane, zrujnowane i rozbite. Triumfują nad zgliszczami. Jest jeszcze chwila, w której panujemy nad sytuacją, nad wojskiem i nad ludnością. Przedłużanie kryzysu może nas pozbawić wpływu na miasto. Może się rozpocząć anarchia, której by Niemcy tak pragnęli, by znaleźć jakiś ciemny punkt w postawie Warszawy. W tej chwili do anarchii możemy jeszcze nie dopuścić. Kapitulacja odbędzie się w sposób godny. Oddamy im w porządku zgliszcza i ruiny stolicy. Generał Czuma. Katastrofa zbliża się szybko. 2-3 dni dalszej obrony nie odgrywa już roli. Nadejście bolszewików nic nie zmieni. Powstanie tylko kwestia, wobec kogo kapitulować. Generał Kutrzeba. Zastanawia się, jaki jest cel dalszej obrony. Gdyby go widział, byłby za dalszą walką. Celu tego jednak nie widzi. Na działania wojenne nie wpływamy. Swoje Warszawa zrobiła. Front wewnętrzny jest groźny. Generał Rummel wiązał znaczne siły przeciwnika. One i tak prędko do Francji nie pójdą. Pozostałby jeszcze akt rozpaczy. Wyjść z wojskiem, uderzyć i zginąć w otwartym polu. Generał Rummel stwierdza, że na natarcie nie ma warunków. Pragnąłby jednak jeszcze kilka dni przetrzymać. Prezydent Starzyński niech nam zakomunikuje, czy możliwe jest zaopatrzenie ludności w wodę za pomocą wojska. Wchodzi prezydent Starzyński. Na zadane mu pytanie odpowiada, że teoretycznie jest to możliwe. Jednak z braku środków, w dodatku gdyby trwały nadal naloty, praktycznie to zawiedzie na pewno. Jeśli zapadnie decyzja kapitulacji, musimy ludność uprzedzić, zakomunikować jej powody tego kroku. Generał Rummel. Kwatermistrzostwo musi mieć 48 godzin czasu, aby zaopatrzyć oddziały w żywność i resztę zapasów oddać miastu. Procedurę kapitulacji należy opracować. Godnie skończymy, jeśli wojsko do ostatka będzie słuchało rozkazów, Należy do końca trzymać oddziały w ręku. Spełniliśmy swój obowiązek. Z żalem podejmuję decyzję kapitulacji, bo to tragedia. Od 8 do 26 września broniliśmy Warszawy bez żadnej pomocy. Wojsku i ludności zakomunikuje się moją decyzję. Pułkownik Lipiński napisze dwie odezwy. Dziękuję panom za dotychczasową pracę. Odprawa skończona. Oficerowie się rozchodzą. Pułkownik Pragłowski ma przygotować wysłanie parlamentariusza z prośbą o zawieszenie broni. Tymczasem przynoszą coś do zjedzenia. Zostajemy jeszcze w kilku w kwaterze generała. Jemy jakieś konserwy. Wszyscy są spokojni. Decyzja już zapadła. Teraz trzeba wszystko zrobić, by odbyło się to możliwie najsprawniej i najgodniej. Tokarzewski ma twarz ściągniętą, rozważa coś w głębi duszy. Wreszcie mówi, kraj jest pobity. Wojna jednak będzie trwała nadal. Wszyscy oficerowie z obrony Warszawy mają pójść do niewoli. Nikt tu nie zostanie. Tego robić nie można. Należy możliwie jak najwięcej ludzi zostawić do dalszej roboty. Generał Rummel wyraża swoją zgodę. Kutrzeba sądzi, że możliwie jak najwięcej ludzi powinno zostać. Zgadza się z decyzją generała Tokarzewskiego, że to jest konieczne. Tymczasem Pragłowski wystosował już pismo i wysłał przez odcinek praski kapitana Wojciechowskiego, mówiącego płynnie po niemiecku. Czekamy nań z niecierpliwością. Wreszcie koło 18 po południu wraca. O godzinie 16:10 przekroczył linię. Pismo odebrał generał Pecel, który nadesłał następującą odpowiedź. Główna kwatera dnia 26 września 1939. Do dowódcy Armii Polskiej w Warszawie. Nie mam prawa dyskutowania o zawieszeniu broni. Tylko natychmiastowe poddanie się i oddanie miasta Warszawy, jak i całej tam znajdującej się armii, wchodzi w rachubę. Główny dowódca armii niemieckiej spod Warszawy, generał Walter Pecel. Miejsce postoju. Czytamy to pismo. Chwila jest ciężka. Zalega milczenie, które przerywam. No jeśli tak, to pokażemy zęby. Generałowi błysnęły oczy. Widać, że na bezwarunkową kapitulację nie pójdzie. Wysoki, dorodny, ubrany jak z igły kapitan Wojciechowski melduje posłusznie. Melduje, że po wręczeniu tego pisma generał Pecel zakomunikował mu, że nie ma prawa zawierać zawieszenia broni, że Warszawa musi się poddać bezwarunkowo, ponieważ strona polska w dniu 16 września nie przyjęła wcale niemieckiego parlamentariusza, że jednak ponieważ dowództwo niemieckie współczuje położeniu ludności Warszawy, generał Pecel gotów jest przyjąć polskich parlamentariuszy celem omówienia warunków kapitulacji. A więc to co innego. Generał decyduje, że do dowództwa niemieckiego udadzą się w charakterze parlamentariuszy generał Kutrzeba, pułkownik Pragłowski i ja. Po jakimś czasie decyzja ta zostaje zmieniona, z tym, że nie ja jadę, lecz kapitan Wojciechowski. Wyjazd jutro, 27 września o godzinie 6 rano. Ubiór polowy. Pełnomocnictwo dla delegacji polskiej w języku polskim brzmi: upoważniam delegację w składzie generał dywizji Tadeusz Kutrzeba, pułkownik dyplomowany Aleksander Pragłowski, kapitan dyplomowany Tadeusz Wojciechowski do prowadzenia pertraktacji kapitulacyjnych z dowództwem wojsk niemieckich działających na obszarze Warszawa-Praga. Dowódca Armii Warszawa Juliusz Rummel, generał dywizji, 27 września 1939 roku. Zastanawiam się, dlaczego generał zmienił pierwotną decyzję wysłania mnie w składzie delegacji i dochodzę do przekonania, że wymanewrował mnie Pragłowski, prawdopodobnie w obawie, bym się zbyt twardo nie stawiał, jeśli by warunki miały być dla nas nie do przyjęcia. Oczywista jest to tylko przypuszczenie. Zresztą jestem nawet z tego zadowolony, gdyż udział w delegacji związałby mnie wobec Niemców z dowództwem obrony Warszawy najzupełniej formalnie. Mnie zaś chodzą już po głowie pierwsze przebłyski, że przecież do obozu jeńców nie pójdę. Ale jeszcze nie przemyślałem tej sprawy. Bo tymczasem przyszły nowe zdarzenia pochłaniające całkowicie myśl w innym kierunku. Pod wieczór przyszła mianowicie wprost nieprawdopodobna wiadomość, iż na polu mokotowskim wylądował polski samolot. Sprawdzam tę wiadomość u Pragłowskiego. Zgadza się. Przyleciał z Bukaresztu major Galinat z instrukcjami od marszałka Śmigłego. Galinata jeszcze nie ma, ale spodziewają się go lada chwila. Pragłowski jest wyraźnie tą sprawą speszony. Mnie zaś ona podcięła jak batem. Jeszcze nie jest za późno. Nasi parlamentariusze wyjeżdżają do Niemców dopiero jutro rano. A tymczasem w instrukcjach Śmigłego mogą być jakieś zasadnicze rzeczy, które zmienią bieg wypadków. Może się będziemy dalej bronić. Może są wskazówki co do Rosji. Nic nie wiem. Wiem tylko tyle, że delegacja nasza pojedzie dopiero wtedy, kiedy Rummel instrukcję Śmigłego będzie już miał w ręku. A to jest najważniejsze. Z wiadomością o przybyciu z Bukaresztu Galinata pobiegłem natychmiast do Tomaszewskiego. Jego kwatera jest też w PKO, tylko w głównym budynku na Jasnej. Wybiegłem więc bez płaszcza i czapki przez jakieś wewnętrzne przejście budującego się gmachu na Świętokrzyskiej. Jest noc. Filharmonia się pali. Wynoszą stamtąd paki z amunicją, której mnóstwo leży na ulicy. Świętokrzyska na tym odcinku zasłana poza tym mnóstwem papieru, jakichś aktów, kwitów czy blankietów. Jest tego mnóstwo, wiatr goni tym po ulicy. Z Tomaszewskim umówiłem się, że jak tylko okaże się coś ważnego w instrukcjach, które przywiózł Galinat, dam mu zaraz znać. Wracam jakimiś wewnętrznymi przejściami między budynkami. Jest już późny wieczór, Galinata jeszcze nie ma. Natomiast w przejściowym pokoju obok kwatery generała siedzi lotnik w cywilnym ubraniu, który przyleciał z Galinatem. Wokół niego zebrało się mnóstwo oficerów zasypujących go pytaniami. Kładę się na łóżku, wysyłam Brzozowskiego, by mi przyniósł wiadomości, co lotnik mówi. Po chwili wraca. Rząd jest internowany w Rumunii. Wybiera się jednak do Francji, jak w ogóle wszyscy, którzy przekroczyli granicę rumuńską. Oficerowie, żołnierze i cywilni urzędnicy. Poza tym mało co wie podoficer pilot. Leżę i zaczynam dyktować Brzozowskiemu dzisiejszy dzień. W ogólnej sali prawie pusto, gdyż już się rozeszła wiadomość o kapitulacji i cały szereg oficerów rezerwy urwało się i wyniosło do miasta. W innym kącie kilku oficerów pije na umór, głośno się kłócąc. Po chwili krzyki, bieganina. Przed samym wejściem do dowództwa kropnął szrapnel. Jeden żołnierz zabity, 7 rannych. Dwóch wnoszą do naszej sali. Lekarz i sanitariusze opatrują potrzaskane gnaty. Ranni jęczą i lamentują. Na sali roznosi się ckliwy zapach krwi, środków opatrunkowych. W kącie oficerowie piją dalej. Posyłam podporucznika Seroczyńskiego do radia. Może mają nasłuchy, gdyż uruchomili aparaty na baterie. Po chwili wraca. Przynosi nasłuchy i wiadomość, że lada chwila zostanie uruchomiona jedna krótkofalówka, przez którą nada się 2 ostatnie komunikaty obrony Warszawy. Zaszywam się w kąt i zaczynam czytać nasłuchy z 2 dni. Wczorajsze, z poniedziałku i dzisiejsze. O wczorajszym zniszczeniu Warszawy świat jeszcze nie wie. Podaje tylko BBC, że niedziela była już straszną dla miasta, które trwa nadal, i że dowództwo niemieckie ogłosiło, że ponieważ wszelkie wysiłki przekonania komendanta Warszawy o bezcelowości i okrucieństwie dalszej obrony miasta okazały się daremne, podjęte zostały działania wojenne w celu zniszczenia oporu miasta. Zapowiedź została wykonana. Teraz stała się jasna sobotnia inspekcja Göringa pod Warszawą. To on montował wczorajszy nalot i zniszczenie miasta. Paryż podaje, że 3 małe myśliwce polskie przebiły się przez całe terytorium niemieckie i mimo ognia artylerii przeciwlotniczej i pościgu samolotowego udało się wszystkim tym lotnikom dotrzeć do Francji. Dzisiejszy nasłuch przynosi kilka ważnych wiadomości. Francuskie i angielskie stacje oczywiście na pierwszym miejscu mówią o Warszawie, stwierdzając, że opór Warszawy jest w historii nowoczesnej czymś bez analogii. Miasto broni się nadal wyłącznie z motywów honoru. Politikum podaje, że według Daily Telegraph należy pogodzić się z myślą, że nie uda się przenieść rządu polskiego z Rumunii do Francji, gdyż rząd rumuński nie zgadza się na to przeniesienie, internując w dalszym ciągu rząd polski. Poza tym polska agencja telegraficzna zaprzecza, jakoby prezydent Mościcki miał się zrzec prezydentury na rzecz Ignacego Paderewskiego. Późna noc. Skończyłem dyktowanie Brzozowskiemu i czytanie nasłuchów. Zwlekam się z mego kąta, idę na dół do szefa sztabu. Okazuje się, że Galinat wreszcie przyjechał. Był u generała i już go nie ma. Nie przyjeżdżał do dowództwa tak długo, gdyż po wylądowaniu na Mokotowie Po drodze do Rumla gdzieś się spił, także nie bardzo jeszcze był przytomny, kiedy się tu zameldował. W instrukcjach Śmigłego nic ważnego. W każdym razie nic, co by mogło wpłynąć na decyzję generała. Marszałek w położeniu Warszawy nie orientuje się, gdyż proponuje przysłanie tu lotnictwa. Mógł przylecieć i wylądować w nocy jeden samolot. Ale jakaś większa ilość zostałaby rozbita. Nie miałaby przecież dla siebie żadnej bazy. Rumunia, według dalszych wiadomości, jest terenem przejściowym w drodze do Francji. To wszystko. Kładę się. Może kilka godzin snu zdołam urwać.